W niedzielę usłyszeli nasi melomani fragmenty płyty Sacer Nidus Agnieszki Budzińskiej-Bennett i ensemblu Pellegrina. Ten krążek został opatrzony tekstem przez Elżbietę Herezińską, autorkę książek o czasach i Otona III i Bolesława Chrobrego i świętego Wojciecha, bo przecież te utwory z tamtego okresu są na tej płycie właśnie zawarte. Pani Elżbieta Herezińska, tym razem przed mikrofonem Radia Merkury w naszej audycji Klasyka Muzyczna, może nie muzyk, bo nie będziemy rozmawiali ani o muzyce, ale o czasach, w których ta muzyka powstawała. Pani Elu, jak doszło do pewnego porozumienia merytorycznego pani z Agnieszką Budzińską przy realizacji płyty o świętym Wojciechu?
To jest historia zupełnie niezwykła, bowiem myśmy poznały się z Agnieszką tylko i wyłącznie dzięki mailowaniu. Agnieszka po prostu przeczytała pierwszą z moich powieści skandynawskich i była pierwszym czytelnikiem, później jakby prawda wyszła na jaw, że jest muzykologiem, który wychwycił, ile oryginalnych pieśni skandynawskich jest ukrytych w tekście tej książki. Po prostu zupełnie obca osoba napisała do mnie maila. Tych maili od czytelników owszem otrzymuję bardzo dużo, ale ten zwrócił moją uwagę. Zaczęłyśmy ze sobą pisać. Okazało się, że dziewczyna po drugiej stronie maila mieszkająca w Szwajcarii jest muzykologiem i że specjalizuje się w muzyce dawnej. No i to już był jakby koniec i początek wszystkiego, kiedy zaczęłam pisać powieść o Bolesławie Chrobrym i cesarzu Ottonie III, to byłyśmy już w takiej bliskiej symbiozie i mówię: Agnieszko, pomóż mi odtworzyć muzykę tamtego okresu, ale nie w kręgu dworskim Ottona, tylko spróbujmy pomyśleć o tym, w jaki sposób Bolesław Chrobry mógł podjąć Ottona tutaj w Gnieźnie w trakcie zjazdu. Czego oni mogli słuchać i jaka muzyka mogła im towarzyszyć. No i zaczęłyśmy takie wielogodzinne rozważania. Jak państwu wiadomo, o muzyce tamtego okresu nie wiemy nic, kompletnie nic. Ale idąc za tym tropem, Agnieszka po prostu nagle, jak diabełek z pudełka, ale to jest kwestia jej przeogromnej, wielkiej wiedzy, wystrzeliła z pieśnią ottońską, którą znała. I jak się okazało, ta pieśń z kolei była zupełnie nieznana w Polsce, nieznana polskim historykom. Zaczęłyśmy tę pieśń tłumaczyć i wykorzystałyśmy ją jako jeden z motywów tego tekstu. I tak się zaczęło.
To była Gra w Kości, tak?
To była książka Gra w Kości o Bolesławie Chrobrym, o Ottonie i o właściwie o tym takim wielkim spotkaniu dwóch wybitnych ludzi tamtego czasu, o spotkaniu, które w jakimś sensie już odmieniło historię dla nas, dla Polaków, bo jak wiemy, konsekwencją tego jednak była koronacja Chrobrego, ale o spotkaniu, które mogło historię odmienić jeszcze bardziej, bowiem Otto III był szalonym, niezwykłym wizjonerem. Był człowiekiem, który zdecydowanie wybiegał ponad swoją epokę. Był dzieckiem genialnym i jego wizje były również wizje zjednoczonej Europy, zjednoczonej bez przemocy, bez siły, tylko na zasadzie takiego partnerstwa. Były wizjami, które nie były w stanie jednak przyjąć się w tamtym czasie, w głębokim średniowieczu wojen.
Przy takim sposobie myślenia ówczesnych ludzi, zresztą pani bardzo pięknie w książeczce do książki napisała, że to była pierwsza wizja zjednoczonej Europy. Po 1000 lat nastąpiła ta właściwa. Proszę powiedzieć, skąd ta pani ogromna pasja w penetrowaniu właśnie tamtego czasu? Co panią zaintrygowało w średniowieczu?
To jest moim zdaniem najbarwniejsza epoka w historii ludzkości. Nie starożytność, ale właśnie średniowiecze, dlatego że tak jak rzeka płynąc niesie osady ze sobą i przemieszcza je między krainami, tak średniowiecze ma w sobie starożytność, choćby poprzez zaprzeczenie, ale biegnie już ku przyszłości, biegnie już ku innej organizacji świata. Jest to okres, w którym z jednej strony bardzo żarliwa, bardzo głęboka religijność chrześcijańska ściera się po raz pierwszy z religią muzułmańską poprzez wyprawy krzyżowe, gdzie ludowa demonologia cały czas tkwi po uszy w pogaństwie, ale jednocześnie ten sam lud potrafi modlić się żarliwie, bowiem te dwie wielkie religie są dla niego tylko dwoma nogami, na których stąpa w swoim własnym życiu. Wiek olbrzymich, wielkich wojen, krwi, przemocy z jednej strony, a z drugiej strony gwałtownej, wręcz z naszego punktu widzenia aż niewyobrażalnej religijności. I to wszystko spiętrza się w losach ludzi, królestw, państw. Tak naprawdę porządek, dzisiejszy porządek Europy ma swoje miejsce w średniowieczu.
muzyka wtedy raczkowała. Muzyka była jednogłosowa, bardzo ascetyczna. Mówi pani, że tłumaczyłyście. Domyślam się, że była to muzyka komponowana w tamtym czasie tylko do tekstów łacińskich.
Tak, właściwie chyba poprzez muzykę ludową można się domyślać, jak wyglądały pieśni czy muzyka świecka, poprzez jakby wyobrażenie sobie tego przejścia w czasie, że ta muzyka ludowa jest jakimś kontinuum. Natomiast do tekstów łacińskich zdecydowanie tak. Bardzo pięknie ta muzyka rozwijała się w klasztorach, gdzie mamy społeczność, która jest poświęcona modlitwie Bogu i zarazem ta społeczność może być wprzęgnięta w ramy pewnego chóru, który wykonuje pieśń. Stąd już tylko krok do później rozwijającego się śpiewu wielogłosowego.
Oczywiście zawsze mówimy w Poznaniu, że nie jest rzeczą niewyobrażalną, że w X wieku nie było jakiejś scholi, która towarzyszyła liturgii w poznańskiej katedrze lub w katedrze gnieźnieńskiej. Pani mówi, że ta płyta jest unikatowa. Ja oczywiście skorzystam z okazji, żeby porozmawiać także na ten temat z Agnieszką Budzińską-Bennett, która wie, że rekonstruowała wręcz niektóre utwory na tę płytę, ale jak wyglądał dobór, jak się konsultowałyście? To umieszczamy, tego nie umieszczamy, tu znalazłyśmy coś na temat Ottona III i świętego Wojciecha?
To znaczy dobór utworów na tę płytę absolutnie tylko i wyłącznie po stronie Agnieszki. Ja to, co mogłam zrobić ze swojej strony, to napisać dla niej ten tekst, który został w tym buklecie umieszczony. Więc tutaj to jest całkowicie autorskie dzieło Agnieszki. Natomiast unikatowość płyty przede wszystkim z racji na to, że udało jej się zebrać na jednym krążku utwory, które dotyczą okresu początków państwa polskiego, ale jednocześnie pokazują je z kilku stron, bo mamy i lament na śmierć Bolesława Chrobrego i mamy utwory poświęcone świętemu Wojciechowi i mamy te pieśni ottońskie, czyli ten krąg kultury zachodniej, który w codziennym życiu nie był u nas obecny, ale dotarł do nas wraz z cesarzem i jego dworem.
Ten czas spotkań na przykład Bolesława Chrobrego z Ottonem III. Panowie rozmawiają w kącie, gdzieś siedzi muzyk. Czy ta muzyka była tylko związana z liturgią i z kościołem? Czy przenosiła się ta jej poważna wersja właśnie na dwór cesarski? Jak to mogło wyglądać?
Tak, absolutnie z boku mógł siedzieć harfista czy lutnista po to, żeby umilać czas władcy. Z całą pewnością również zapraszano ich na uczty, byli takim towarzyszem zabawy, ale w trakcie i prywatnych spotkań i rozmów mogli sobie tam z boku pogrywać, a te utwory, przynajmniej to, co wiemy z dworów zachodnich, a te wzorce jednak były przenoszone, no to były, tak jak w przypadku tutaj płyty Agnieszki Budzińskiej-Bennett, to były panegiryki na cześć władców, ale ponieważ już wówczas panowała moda na rozciąganie dziejów dynastii panującej, nadawanie jej jak najgłębszych korzeni, posadowienie jej w historii świata u samych jego początków, a dla ówczesnego człowieka samymi początkami była Biblia. Zatem jeśli tylko się dało, to próbowano powiązać dzieje rodu panującego z jakimiś motywami biblijnymi. Tu zresztą też przy tych utworach ottońskich można to zauważyć, że pojawiają się właśnie takie motywy biblijne gdzieś tam w treści tych pieśni, które legitymizują władcę, chociaż dzisiaj wiemy, że jest to absolutnie fantazja autora.
Thank you.
Pani zadanie, Agnieszki muzycznie i pani literacko, jest właśnie takie, żeby to, co wydaje się naszemu odbiorcy dzisiejszemu, zaplątanemu w technikę, w szybkość życia, uświadomić naocznie, nausznie, że tak powiem, że to, co działo się wtedy, to była jakaś niesamowita magia i jakaś niesamowita nowość jak na tamte czasy. Myślę, że sam fakt, że utwór zaczęto śpiewać nie tylko w jednogłosie, a w dwu, trzygłosie, to była już jak na owe czasy rewolucja.
To jest też to, na co staram się zwracać uwagę w swoich książkach, pisać je w taki sposób, aby czytelnik miał wrażenie, że ten mój bohater, który jest gdzieś umieszczony 1000 czy 700 lat temu, że on żyje w świecie dla siebie absolutnie nowym i wielokrotnie przeżywa takie same poruszenia jak my, kiedy bierzemy do ręki rzecz, która przerasta nas o jedno pokolenie. Oni również takie wrażenia nieustannie mieli. W przypadku Gry w Kości to jest ten motyw odkrycia zera. Proszę sobie wyobrazić, że pomimo tego już bardzo biegle posługiwano się matematyką w tym wczesnym średniowieczu, mówię tutaj o ludziach wykształconych, nie używano zera. Proszę sobie wyobrazić, jak wyglądał świat bez zera. To jest jeszcze moment, kiedy od cyfr rzymskich jeszcze nie wszyscy przeszli do arabskich. Jeden z bohaterów, późniejszy papież Sylwester, a wcześniej arcybiskup Gerbert z Aurillac, przyjaciel wielki Ottona, był wówczas najwybitniejszym umysłem epoki. Mówi się, że można potraktować Gerberta jako wynalazcę prototypu komputera. On liczył na takich specjalnych liczydłach, po to, żeby móc dodawać olbrzymie sumy. I on jako jeden z pierwszych uczonych europejskich zaczął używać zera. I to gdzieś tam powieściowo jest rozegrane tak, że rzeczywiście czuć, że za tym idzie jakiś powiew nowości, wielkiego świata i magii. To, czego i my doświadczamy, kiedy bierzemy nowy program komputerowy i on nagle nam otwiera kawałek świata, którego jeszcze wczoraj nie znaliśmy i był dla nas zupełnie nieosiągalny. Ci ludzie, oni w niczym się od nas nie różnili. Oni pragnęli dokładnie tego samego, co my, tylko że realizowali to innymi narzędziami.
Panie Elżbieto, to pracuje pani nad nową książką. To będzie też czas średniowiecze?
Tak, ale to będzie średniowiecze o niecałe 300 lat późniejsze od Gry w Kości. Bardzo związana z Poznaniem książka, z Wielkopolską, która w tej powieści nazywana jest Starszą Polską. Moment, którego najczęściej nie lubimy w naszej historii, czyli okres rozbicia dzielnicowego. Zupełnie niesłusznie wzgardzony i pomijany. My tak lubimy pamiętać o chrobrym, potem jeszcze o krzywoustym. Po krzywoustym marzymy o tym, żeby historia nie istniała i dopiero przy łokietku zaczynamy ją liczyć od nowa. To jest 200 lat pomiędzy chrobrym a królem Przemysłem II. 216 lat Polska nie miała króla. Niezwykły okres w historii, tym bardziej niezwykły, że ledwie zdobyliśmy koronę, o którą Chrobry walczył przez całe swoje życie, a władcą był zupełnie niezwykłym, jak krótko później ją tracimy. Trudno nam sobie to wyobrazić, czym jest strata korony dla królestwa, które dopiero powstało. Ale to było wydarzenie niezwykłe. I teraz następuje okres wielkiego rozbicia, wojen dzielnicowych, kiedy książęta wydzierają sobie po kawałku ziemię pradziadów. Ale w którymś momencie z tego chaosu zaczyna wyłaniać się początek. Powstaje kilku pretendentów do tronu i zaczyna się wielka gra o tron, wielki wyścig po koronę polską. Biorą w nim udział nie tylko książęta piastowscy, ale także władcy ościenni. Jeden z nich po nią sięgnie. To jest właśnie ta nowa książka.
Kiedy się ukaże?
Już w maju. Tytuł cyklu to Odrodzone Królestwo.
Już jestem ciekawa i już domyślam się, że będziecie knuły z Agnieszką Budzińską-Bennett. Nowy pomysł, ażeby pokazać muzykę. Te 300 lat młodszą, polską, która była w tamtym okresie rozwijana i propagowana.
To był moment, kiedy muzyka dworska kwitła. Językiem muzyki był wówczas górnoniemiecki. To był okres Minisingerów i jeden z bohaterów mojej książki, książę śląski Henryk zwany w historii pod przydomkiem Probus. Henryk Książę Śląski był Minisingerem. Jest taki kodeks Manes z XIV wieku, gdzie są wymienieni wszyscy słynni rycerze XIII-wieczni i nasz śląski książę ma tam swoją kartę, są dwie jego pieśni i oczywiście pierwsze, co zrobiłam, to zadzwoniłam do Agnieszki Budzińskiej-Bennett i mówię, słuchaj, pomóż mi zrozumieć, o co chodzi w tych pieśniach. I stało się to jednym z wątków akcji.
Czekamy na książkę. A potem, mam nadzieję, na płytę. A teraz oczywiście towarzyszyła i towarzyszyć nam będzie jeszcze muzyka z tej pierwszej płyty Sacer Nidus, czyli Gniazdo, rzecz o gnieźnie, rzecz o początkach państwa polskiego. Dziękuję pani Elżbieto za spotkanie pięknie. Przed mikrofonem.